tego pytania, przy tym pytaniu zaznaczę, że chodzi o zdrowe sytuacje rodzinne. Czy często przychodzi nam, dobra, będzie troszkę paradoksalne, ale czy często przychodzi nam przez myśl, żeby okłamać swoich rodziców, żeby ich w jakiś sposób wykorzystać, oszukać, by tych, którzy dali nam w jakimś sensie wszystko, wychowali nas, poświęcili mnóstwo czasu, okazali mnóstwo cierpliwości, by wykorzystać ich, nie wiem, ufność wobec nas, by w jakiś sposób ich okłamać, poszukać, zrobić coś przeciwko nim. Albo czy często taka myśl w ogóle przechodzi nam przez głowę? Czy uznalibyśmy coś takiego za normalne? Odpowiedź wydaje się oczywista, nie. To nie jest normalne, to nie jest coś, co chcielibyśmy okazać rodzicom. To nie jest rzecz, która uważamy za coś mieszczącego się w standardzie. Raczej pragniemy, zwłaszcza będąc dorosłymi ludźmi, pragniemy okazać im życzliwość, pragniemy okazać im miłość, wdzięczność za to wszystko, czego dokonali, co zrobili dla nas. Ile czasu nam poświęcili, ile wysiłku, ile cierpliwości. Tematem dzisiejszego kazania będzie takie pytanie: w czym tkwi sekret bycia posłusznym Bogu? Albo ujmując to trochę inaczej, w jaki sposób być posłusznym Bogu? Otwórzmy proszę Psalm 36. Psalm 36 przeczytam cały. Przewodnikowi chóru, psalm Dawida, sługi Pańskiego. Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim. Staje na niedobrej drodze. Nie brzydzi się złem. Panie, łaska Twoja do niebios sięga. Wierność Twoja aż do obłoków. Sprawiedliwość Twoja jak góry Boże. Prawo Twoje jak głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przyto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj swoją łaskę tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Niech nie depcze mnie noga pyszałków i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych. Oto tam upadli złoczyńcy, zostali powaleni i nie mogą powstać. W tym psalmie Dawid określa się mianem Bożego sługi i niektórzy sugerują, że ten psalm powstał w czasie, gdy Dawid był ścigany przez Saula, ewentualnie gdy zbuntował się przeciwko niemu jego syn Absalom. I tak w zasadzie trudno określić, czy na pewno tak było, ale jedno, co jest wyraźne na pewno w tym psalmie, w tym tekście, to, że Dawid był świadom swojej pozycji względem Boga i tego, kim Bóg jest i jaki jest. Że ta pomoc Boża, której doświadczył, i ta Boża wierność jest niezachwiana. W odcieniu do tego tematu, o którym wspomniałem, tego, w jaki sposób być posłusznym Bogu, pokazywać posłuszeństwo, chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tekstem napisanym przez Dawida, który jest nazwany sługą według Bożego serca. Tekst zaczyna się od opisu człowieka bezbożnego, człowieka, który nienawidzi Boga. I coś, co jest takim hasłem, które jest nam znane, powiedzmy, szerzej z Biblii, jest bojaźń Boża. I ten człowiek wykazuje brak bojaźni Bożej. W czym się to objawia? W tym, że jego cała koncentracja jest w tym, nie chce pozwolić, by ktoś zauważył to, jak postępuje. Nie chce pozwolić, by ktoś zauważył te grzechy, które ukrywam, tą całą nieprawość. Nie obchodzi mnie Bóg, nie obchodzi mnie, co Bóg o mnie pomyśli, że to widzi. Obchodzi mnie jedynie to, by nie zostać obnażonym przed ludźmi. By nie stracić w ich oczach reputacji, by nie zostać znienawidzonym ze względu na to, kim jestem i co robię. Można by powiedzieć, że ten człowiek jest trochę jak taki nastolatek czy dziecko, które robi coś niedobrego, stara się to skrzętnie ukryć przed rodzicami i myśli, oni mnie nie widzą, oni się nie dowiedzą. A tymczasem rodzice doskonale wiedzą. Tymczasem wszystko widzą, bo dziecko jest przewidywalne dla rodziców. Tak samo my dla Boga, tak samo ten człowiek dla Boga. I to jest jedynie puste pochlebstwo, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. W tym, jak Bóg widzi tego człowieka. A ten człowiek mimo to pochlebia sobie, nie widać mnie. Nikt nie dostrzeże mojej nieprawości, nigdy nie zostanie to pokazane. Co więcej, człowiek jest to człowiek, który nie chce dobra, nie chce dobrze postępować i ostatecznie kocha przewrotność. To jest charakterystyka, którą Dawid przedstawia dla człowieka bezbożnego, dla człowieka nieprawego, albo prościej niewierzącego. No ale możemy zapytać, no dobrze, mamy opis człowieka bezbożnego, mamy opis, czym jest brak bojaźni Bożej, no to dobrze, a jak wygląda druga strona? Czym jest ta pobożność, czym jest bojaźń Boża? I taka naturalna odpowiedź, która może się nasunąć, to jest może przeciwieństwo tych rzeczy, które wspomnieliśmy. Czyli pragnienie podobania się Bogu, pokora, skłonność przyznania się do błędu czy do grzechu. Gdy stajemy przed jakąś decyzją, czy przed jakimś czymś, co musimy zrobić, zastanawianie się, czy to się Bogu będzie podobać. I to wszystko są dobre rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, są ok. W zasadzie można powiedzieć, że dałoby się to uzasadnić w oparciu o Biblię, że tak powinniśmy postępować, przeciwnie niż ten bezbożny. Ale to, że to wiemy, nie powoduje jeszcze, że tego chcemy, że taka jest praktyka, że to pragnienie i przekonanie o tym, żeby tak postępować, jest w nas obecne. Często brakuje nam motywacji. I tutaj Dawid nie idzie w stronę bezbożny postępuje tak, a pobożny tak. On robi to coś zupełnie innego. I myślę, że to może być pomocą dla nas, by odpowiedzieć sobie na to pytanie. W czym tkwi sekret bycia posłusznym Bogu? Dawid nie skupia się na sobie. Dawid nie skupia się na człowieku wierzącym, pobożnym. Dawid skupia się na Bogu, na tym, kim Bóg jest. Jaki jest jego charakter. I ten opis mówi o Bogu, który jest wierny i łaskawy, ale który też jest podstawą dla sprawiedliwości, jest tym, który gwarantuje, że ta sprawiedliwość będzie wykonana, że ta sprawiedliwość w ogóle istnieje. On jest podstawą. Jeśli nie ma Boga, nie ma tej podstawy, nie możemy oczekiwać tej sprawiedliwości. I widzimy Boga, który w swojej łasce, który w swojej dobroci, w swojej wierności troszczy się o wszystkich, troszczy się o ludzi i o zwierzęta. To są te słowa Jezusa, że nawet jeden ptak nie spada bez woli czy bez wiedzy Ojca. Co więcej, ten bezbożny, opisany na początku tego psalmu, też żyje z Bożej łaski. Każda rzecz, którą ma, każda rzecz, którą może zrobić, jest dlatego, że Bóg tą łaskę i cierpliwość okazuje. Czemu? Bo daje mi czas na pamiętanie. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. To jest czas, który jest dany temu człowiekowi, niezależnie od jego postępowania. Ale ta Boża łaska, ta Boża cierpliwość, Boża miłość jest znacznie obfitsza dla tych, którzy na tej łasce się opierają. Dla ludzi wierzących. Dla nas tutaj zgromadzonych. I Dawid wyraża ten zachwyt, jakże cenna jest łaska Twoja Boża. Czy to ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich? Czy bezbożni chcą się chronić w cieniu skrzydeł Bożych? Czy chcą polegać na Jego ochronie? Nie. Oni polegają na sobie. Natomiast Bóg dla człowieka wierzącego jest nie tylko radością, jest nie tylko pomocą, jest nie tylko gwarancją ratunku, ale jest też rozkoszą, radością. Jest czymś, co sprawia nam radość. Czymś, do czego uciekamy, albo może niektórzy powiedzą, powinniśmy uciekać. Jeszcze jedna rzecz, która jest tu zaznaczona w wersecie 10, to to, że Bóg jest gwarancją życia. nie tylko sprawiedliwości, ale tego, że mamy życie, że to życie istnieje, że to życie będzie podtrzymane, jest to jedna z wielu aluzji do Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Myślę, że tylko aluzji można w wielu miejscach poszukiwać. Mamy Jezusa, który jest określony, który mówi: przyjdźcie do mnie, którzy pragniecie, a dam wam się napić wody żywej. Jest tym, który jest nazwany światłością na początku Ewangelii Jana. I czemu Dawid o tym mówi? Czemu Dawid w taki sposób zachwyca się Bogiem? Dlatego, że tego doświadczył. Dlatego, że zna Boga, a nie tylko wie o Nim. Dawid, który był najpierw pasterzem, który walczył z niedźwiedziami, walczył z lwami. Dawid, który pokonał Goliata. Dawid, który został królem, pokonał swoich wrogów. Który upadł i doświadczył Bożej łaski, mimo że jego upadek był wielki, gdy zgrzeszył z Batszebą. On zna Boga, dlatego może w ten sposób pisać. I z tego też powodu, że Dawid zna Boga i doświadczył Bożej łaskawości, Bożej cierpliwości, myślę, że werset 11 nie jest okazaniem wątpliwości, że Bóg wycofa swoją łaskę, ale raczej jest pełen wdzięczności i ufności. Takim wyrazem: Panie, to wszystko, co mi dałeś, tą całą łaskę, tą całą cierpliwość, tą całą dobroć, błogosławieństwo, podtrzymuj dalej wobec tych, którzy Cię znają, wobec tych, których zbawiłeś, wobec tych, którzy Tobie ufają. Niech Twoja sprawiedliwość, tak jak została przypisana wierzącym, niech dalej będzie przypisana. Panie, trwaj w tym dziele, które obiecałeś wypełnić. I wiem, że tak będzie. Natomiast bezbożni polegają na sobie i polegają na sobie nigdy nie kończy się dobrze. Tutaj, jak wspomniałem, Dawid zestawia ze sobą postawę bezbożnego, koncentrację czy zaufanie Bogu. Więc ostatnie dwa wersety jasno wskazują, jaki jest los bezbożny. Choć chwilowo może się wydawać, że człowiek wierzący jest im podporządkowany, w jakiś sposób przegrywa, to ostatecznie Dawid mówi: oto tam spadli złoczyńcy, zostali pobadani i już nie mogą powstać. Jakie wnioski płyną z tego tekstu? Myślę, że pierwszy to ta wspomniana charakterystyka człowieka bezbożnego, niewierzącego. Można by powiedzieć, że jest to człowiek z zasadami. Człowiek, który polega na sobie, który mówi: umiesz liczyć, licz na siebie. Człowiek, który myśli: jeśli się postaram, to wszystko się uda. I człowiek, który pozornie nie musi być wcale taki zły. A to człowiek, który mówi: jestem dostatecznie moralny, by sam sobie pomóc. Jestem dostatecznie dobry i wytrwały, żeby zaimponować. Czy innym ludziom, czy sobie samemu chociażby, czy Bogu. Nieważne. Ale efekt jest ten sam. On polega na sobie, więc nie potrzebuje Boga. Druga rzecz to obserwacja, że chrześcijanie to nie są ci, którzy coś robią, czegoś nie robią. Jeśli usłyszymy kiedyś: chrześcijanie to ludzie, którzy się nie upijają, albo którzy nie kłamią, albo którzy nie oszukują, nie dopuszczają się tego lub tamtego, to jest fałszywy obraz chrześcijaństwa. To jest obraz, który mówi: jesteś chrześcijaninem dlatego, że to robisz. A to jest odwrócenie. Odwrócenie kompletnie porządku. Jestem chrześcijaninem, bo Bóg mnie zbawił. Natomiast nie robię tego, bo chcę się podobać mojemu Bogu, bo już to zostało wobec mnie dokonane. Już zostałem zbawiony, już jestem czysty w oczach Bożych i nie chcę w związku z tym tak postępować. Tak więc mamy tu przeciwieństwo między niewierzącym, który opiera się na tym, co robi, na swoich uczynkach, na swoim... Jest takie angielskie słowo performance, które mi tu idealnie pasuje, ale na tym wszystkim, co robi i czego może dokonać o swoich siłach. Na tym się opiera. Natomiast chrześcijanin wie: nic nie mogę, ale Bóg już zrobił wszystko. Trzeci taki wniosek, który jest tutaj, myślę, widoczny, to jest zachwyt chrześcijanina, zachwyt człowieka wierzącego nad Bogiem. Globalnie mówiąc, jako Kościół, jako ta społeczność, ale nie tylko teraz, nie tylko tutaj, ale na całej ziemi i w ciągu całego czasu, Kościół jest nazwany oblubienicą Chrystusa. Jest nazwany narzeczoną. Tą, która będzie zaślubiona Jezusowi. ta oblubienica, jako ta całość, zachwyca się Bożą mądrością, Bożym charakterem, tym, kim On jest, jak jest mocny, czego zdołał dokonać, jaki jest Jego charakter. I tak jak ten zachwyt dotyczy całego Kościoła, tak ten zachwyt dotyczy też każdego członka tego Kościoła. Możemy się tym Bogiem zachwycać, możemy odkrywać coraz lepiej, kim On jest i wręcz do tego zostaliśmy powołani. Tak jak wspomniałem na początku, nikt nie chce krzywdzić swoich rodziców, nikt nie chce ich oszukiwać, nikt nie chce ich zmanipulować, nikt nie chce ich wykorzystać. Przynajmniej mówimy o normalnych sytuacjach, ale nie jest to norma, nie jest to coś, co byłoby pochwalane. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek kulturze jest, raczej nie. Kochamy naszych rodziców, można by powiedzieć, to może nie dosłownie, ale niezniszczalną miłością. Taką, która nawet gdyby nas zawiedli, nawet gdyby sprawili nam przykrość, to i tak będziemy mówić kocham Jego, może Mu tak nie ufam już w tej chwili, ale dalej chcę Mu okazywać tą życzliwość, bo jestem świadom całego dzieła, które zostało włożone we mnie. Ponadto, to nie jest tylko kwestia wiedzy, ale to jest kwestia tego, z jakimi uczuciami wiąże się to wszystko, co przeżyliśmy, z jakimi doświadczeniami. I w tym świetle spójrzmy na Jezusa. Po pierwsze, czy jesteśmy świadomi tego, co On zrobił? Czy jesteśmy świadomi tego, czym Jego dzieło jest? Tym, że nie tylko zapłacił dług, ale umożliwił przemianę serca człowieka, serca, które pragnęło zła, serce, które pragnie Boga, które pragnie Mu się podobać, które pragnie uwielbić Go. Więc czy wiesz, co On zrobił? Czy jesteś świadom, jakie ma to konsekwencje? Czy wierzysz w to? Czy to jest coś, co się aplikuje do Twojego życia? Inny element tego podziwu nad Bogiem, tego, co może być niezwykłe, to jest, czy ufasz, że tego nie stracisz, że Bóg zagwarantował to wszystko? Czy ufasz, że nie da się cofnąć tego, co Jezus zrobił dla Ciebie, dla każdego z nas tutaj, dla Kościoła? I czy jesteś wdzięczny w wyniku tego? Czy ta wiara prowadzi Cię do wdzięczności? W całej Biblii w zasadzie możemy spotkać chwile, w których Boży ludzie dziękują Bogu za doczesne rzeczy, za rzeczy, które Bóg zrobił w danej sytuacji. Panie, wybawiłeś mnie od wroga, Panie, zrobiłeś to lub tamto. Ale przede wszystkim dziękczynienie, z którym się spotykamy, dotyczy zbawienia, tego uniwersalnego, tego wiecznego. Szczególnie widać to u autorów listów nowotestamentowych, którzy wciąż i wciąż wracają do Ewangelii. Apostoł Piotr, który mówi: nie nudzi mi się, nie męczy mnie to, by ciągle Wam powtarzać, żebyście ciągle o tym pamiętali. To jest najważniejsze, byście mieli świadomość tego, że jesteście zbawieni i w jak wspaniały sposób zostaliście zbawieni. I myślę, że w podobnym tonie wypowiada się Psalm 36. To błogosławieństwo, Boża łaska, Boża sprawiedliwość jest radością i pomocą nie dla niewierzących. Boża sprawiedliwość dla niewierzących jest straszna, przynosi straszne konsekwencje. Ale dla wierzących jest to coś wspaniałego. I właśnie tu jest ta kolejność. Boże, te wszystkie rzeczy mnie spotykają, a dlatego, że już mnie zbawiłeś. Pierwsze jest zbawienie, pierwsza jest łaska, reszta z tego wynika, reszta jest konsekwencją. I jestem przekonany, że kluczową rzeczą właśnie w tym, by radować się Bogiem, by być wdzięcznym na wzór Dawida w tym przypadku, jest to, by uświadomić sobie głębiej i lepiej, czym jest zbawienie. By to nie była już tylko wiedza, ale coś, co dotyka naszych uczuć, co dotyka naszych doświadczeń, co dotyka całej naszej istoty, co nas przenika. No ale można powiedzieć, dobrze, ale ja tego nie czuję, ja tego nie widzę. Tak, ja wiem, ale w tej chwili pochodzą mnie jakieś tymczasowe sprawy, doczesne, praca, życie. Albo nigdy tego nie czułem, jestem człowiekiem bardziej intelektualistą. To jest chyba może najczęstszy przypadek tak naprawdę, by tego nie czuć. Chociaż to czucie samo w sobie nie jest złe, warto dodać. Grunt, żeby te uczucia, które mamy, były zgodne z treścią tego, w co wierzymy. I chciałbym podać tutaj taki obraz dzieci adoptowanych. Ale nie jako niemowlęta, ale w wieku kilku, czy może kilkunastu lat, zresztą chyba dość rzadki przypadek. Te dzieci wiedzą, że dostały dużo dobra od swoich rodziców, od swoich nowych opiekunów. wiedzą i widzą całą życzliwość, całą troskę, całą miłość, która jest im okazana, a mimo to nie potrafią tego wzajemnić, mimo to nie potrafią przejść ponad tym, co przeżyły albo czego nie doświadczyły, że dotychczas nie doświadczały tej miłości, nie wiedzą, czym to jest, nie wiedzą, jak to okazać, nie wiedzą, czego powinny oczekiwać w zasadzie, co powinny zrozumieć, co powinny poczuć, nie wiedzą, co okazywać. I to jest pewien problem, to jest bardzo poważny problem, bo tak naprawdę jest to, myślę, sytuacja bardzo przygnębiająca dla takich rodziców adopcyjnych. Ale jedno, co to pokazuje, wiedza w przypadku tych dzieci jest za mało. Wiedza tutaj nie wystarczy, by te dzieci popchnąć do miłości. I szczerze mówiąc, nie wiem, jakie jest rozwiązanie w przypadku tych dzieci. Natomiast myślę, że są pewne konkretne, praktyczne wskazówki, jak my, jako wierzący, możemy tą miłość w sobie wzbudzić, czy jak Bóg może nas ją wzbudzić. Bo my też jesteśmy usynowieni. Inaczej mówiąc, jesteśmy adoptowani, jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny, chociaż nie byliśmy w niej. Mam takie trzy wskazówki w tym temacie, które mogą być pomocne. Powiedziałem przed chwilą, że wiedza wszystkiego nie zrobi, wiedza nam nie pomoże tak całościowo. I to prawda, ale bez wiedzy o Bogu, bez wiedzy o Jego dziele, bez wiedzy o tym, jak Bóg nas zbawił i kim On jest, też się nie da. Musimy wiedzieć. Musimy poznać Jego charakter, musimy poznać, kim Bóg jest. I taka moja zachęta to właśnie poszukiwanie takich wskazówek, poszukiwanie Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie również, w całej Biblii, wszelkich aluzji do tego, co ma nadejść i co Bóg wykona i wykonał 2000 lat temu. To jest obecne i przenika całe Słowo. To jest Boży Plan Zbawienia, to jest sedno i centrum. Im więcej z tego będziemy widzieć, wierzę, że nasz zachwyt nad Bożym ciałem, nad tym, że to jemu się nigdy nie wymknęło spod kontroli i nigdy się nie wymknie, że to wzbudza zachwyt, że to może wzbudzić miłość, która stwierdzi: Boże, jesteś tak wspaniały i tak wielki, że nie rozumiem. Ja nie rozumiem, ale cieszę się tym, co zrobiłeś. Cieszę się, bo to jest najlepsze, co mogłeś zrobić i postanowiłeś tak zrobić. I choć plany czytania Biblii są ok, myślę, że dużo ważniejsze jest właśnie pragnienie poznania Bożego charakteru. Być może na pewnym etapie, być może część z nas tego doświadcza, może ktoś tego nie doświadcza, ale staniemy przed jakąś sytuacją i powiemy: ja nie wiem, co Słowo mówi na temat tej sytuacji, ja nie wiem, co mam Tobie czy Tobie doradzić, ale opierając się na tym, jaki Bóg jest, ufając temu, jaki jest Jego charakter, myślę, że powinien zrobić to. I ktoś powie: ok, ale nie opierasz się na Słowie. Nie, ale opieram się na tym, że wiem, kim Bóg jest, że Go znam. Druga kwestia, znów bardzo podstawowa, można powiedzieć, modlitwa. Modlitwą, pierwszy problem, który myślę, że się bardzo często pojawia, to wpadnięcie w takie schematy, że ułożę sobie parę formułek, które powtarzam za sobą, które mogą być bardzo duchowe i brzmieć wspaniale, ale mówię to już mimowolnie, już to znam na pamięć i to wystarczy. I to zaspokaja moje poczucie obowiązku, ale nie sprawia, że przebywam z Bogiem. Więc tutaj kluczowe zdaje się być to być świadomym Bożej obecności. To jest to, o czym ja już mówił jakiś czas temu. To ja jestem, że Bóg jest obecny. Żeby pamiętać o tym, żeby myśleć o tym, żeby nie uciekać od tego w jakiś sposób. A druga rzecz, która to są tylko takie wstawki, takie wyrzutki, które daję, takie wskazówki, które mogą być pomocne, ale druga rzecz, która mi się na pewno często zdarza, to jest uciekanie myślami podczas modlitwy. Panie, dzięki Ci za ten dzisiejszy dzień, za wszystkie wspaniałe dary i no muszę jeszcze posprzątać mieszkanie. To jest taki, myślę, coś, co może być bolączką wielu osób. Tutaj, no nie wiem, taka moja propozycja jest taka, że gdy się modlimy, gdy tylko możemy, tak, módlmy się na głos. To już wymaga pewnej dyscypliny, wymaga takiego przypilnowania siebie, żeby trzymać się toru, którą braliśmy i tego, po co w ogóle się modlimy. I też traktujemy modlitwy w jakiś sposób osobiście, właśnie wracając trochę do tej obecności Bożej, ale też przedstawmy Bogu swoje rozterki, przedstawmy to, co nas boli, przedstawmy problemy, przed którymi stoimy, a też przedstawmy radości, powiedzmy o tym, czym się cieszymy, przedstawmy to, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. To jest pewna trudność, bo Właśnie, jesteśmy tymi, którzy uwierzyli, choć nie widzieli. I łatwiej nam okazać wdzięczność drugiemu człowiekowi niż Bogu w tym sensie. Łatwiej to jakoś sobie wyobrazić. Ale Bóg też nas słyszy, Bóg jest obecny i to działa na podobnej zasadzie. I trzecia rzecz, w zasadzie też związana z modlitwą. To jest takie bycie szczerym wobec Pana Boga. Panie Boże, ja wiem, co zrobiłeś. Umiem dużo o tym powiedzieć. Nawet czasami, jak mówię Ewangelię, też tym zachwycam. Może to tak wygląda, może w takiej chwili to czuję. To jest okej. Okay. Ale tak ogólnie to do mnie nie dociera. To mnie nie przenika, to mnie nie zachwyca tak, jakbym może chciała, bo tak jak może myślę, że powinienem. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do dwóch innych fragmentów pomocniczo. Pierwszy to Ewangelia Łukasza. 11 rozdział. Ewangelia Łukasza 11 i od 9 do 13 wersetu. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Połaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród nas, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I drugi fragment, do którego bym chciał od razu zajrzeć, to jest Psalm 51. Psalm 51, wersety 12 do 14. Jest to ten słynny psalm, taki można powiedzieć pokutny, w chwili, gdy Dawid uświadomił sobie, jak zgrzeszył wobec Batszeby i Uriasza i wobec Boga przede wszystkim. 51 psalm, wersety 12 do 14. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Dobrze. Więc wracając na chwilę myślami do tego Łukasza 11 rozdziału. Mamy sytuację, w której uczniowie proszą Jezusa: Panie, naucz nas, jak się modlić. Jezus najpierw przedstawia im Ewangelię, przedstawia im modlitwę pańską, a potem jest ten fragment, o którym czytałem. Z czym mamy tu do czynienia? Mamy tu do czynienia z ludźmi wierzącymi, z uczniami Jezusa, którzy już wierzą w Niego. Może nie rozumieją i nie wiedzą wszystkiego, nie wiedzą, w jaki sposób będą zbawieni, bo to jeszcze nie nadeszło. A tak czy inaczej są to ludzie wierzący, do których Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Bóg zadziała przez Ducha Świętego, by was przekonać o tym, jakie macie zbawienie, co otrzymaliście od Boga, wzbudzi tą radość i w efekcie to, czego potrzebujecie. I psalm 51. Tutaj powtórzę tą frazę. Nie odbieraj nic swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Te trzy ostatnie linijki. Dawid zgrzeszył. Przychodzi do niego prorok Natan, przedstawia mu jego winę. Dawid ją wyznaje, nie ukrywa tego. Pierwsze, co słyszę od proroka, to odpuszczony jest ci twój upadek. Odpuszczony jest tobie twój grzech. Wniosek? On nie utracił. Niczego nie utracił. Okazana została mu łaska. I w tej sytuacji Dawid mówi: nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. O co chodzi? Werset 14. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Panie, nie odbieraj mi tej pełnej świadomości tego, co dla mnie zrobiłeś. Nie pozwól mi tego utracić, tego głębokiego przekonania, co to znaczy. I spraw, bym, mając tą radość, miał tego ochoczego ducha. Bym był w zgodzie z tym, zgodzie z tą wiedzą i z tym uczuciem i z tym przekonaniem, które pochodzi od Ducha Świętego. I myślę, że tak jak Dawid był skłonny o to prosić, tak jak Jezus zachęcał uczniów, żeby o to prosić, tak samo my, jeśli tego nie czujemy, poprośmy. Boże, nie czuję tego, nie widzę, nie rozumiem tego wszystkiego. Nie. Nie dotyka mnie to tak, jakbym chciał. Ale Ty możesz to sprawić. więc użyj swojego Ducha Świętego, bym doświadczył Twojej miłości, bym zrozumiał, jak głębokie to jest, jak potężne, i by to wpłynęło na moje życie, by to wpłynęło na moje posłuszeństwo, by to wpłynęło na moją miłość do Ciebie. Dawid nie zaciskał zębów w chwili pokusy, by wytrwać. On nie starał się znaleźć schematu czy sposobu postępowania, żeby tym razem nie upaść, żeby tym razem jakiejś pokusie się nie poddać. Dawid, inaczej mówiąc, nie starał się opierać się na ciele, na swoich możliwościach fizycznych czy na swojej cielesnej naturze. Czemu? Bo to jest droga do upadku, jeśli próbujemy w ten sposób. Ale coś, co widzimy w tym psalmie, to jest okej, bezbożni postępują tak, a pobożni patrzą na Boga, patrzą na to, kim On jest i na to, co zrobił. Uświadamiają sobie głębiej Jego zbawienia i w wyniku tego, tak jak pamiętając o rodzicach, którzy okazali nam tyle miłości i cierpliwości, nie chcemy ich pobić, nie chcemy ich oszukać, nie chcemy ich wykorzystać. Tak samo Bóg wobec Boga wierzący, gdy jest w pełni świadom, co to znaczy, gdy doświadcza tego i doświadczył i pamięta o tym, będzie raczej cieszył się nim, będzie okazywał mu wdzięczność, będzie się radował zbawieniem i nie będzie chciał grzechu, bo będzie to naprawdę obrzydliwością, tak jak obrzydliwością jest okazanie na przykład agresji swoim rodzicom. Jeśli oprzesz się na ciele w walce z pokusą, jeśli oprzesz się na ciele, chcąc być posłusznym Bogu, upadniesz. Natomiast nie sposób być naprawdę pobożnym, naprawdę posłusznym w oderwaniu od świadomości tego, co Bóg uczynił na krzyżu. Od tego, jak Bóg nas zbawił. Więc szukajmy tego w Słowie, przedstawiajmy to Bogu w modlitwie, prośmy o to, by to przekonanie dotykało nas naprawdę. I niech ta radość po prostu z Boga, z tego, kim On jest, kim jest dla nas, będzie kluczowa. A nie to nie robienie czegoś. Tu jest ten dystans. Boże, tak bardzo Ty mnie ukochałeś, że ja już nie chcę tego robić. Amen.